Dzień dobry Państwu. Witam na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej. Mają Państwo przed sobą porządek naszego spotkania, więc płynnie przechodzę do punktu pierwszego i otwieram obrady. Stwierdzam również, że jest na sali wystarczająca liczba osób do podejmowania decyzji.
Czy pozwolić się przewodniczącego połączonych komisji, tak? Musicie zrobić wywiad, to jest dzisiaj prowadzony
połączony. Pani sekretarz podpowiada, żeby wszystko było zgodnie ze sztuką i nowym statutem. Musimy przegłosować przewodniczącego, prowadzącego dzisiejsze obrady. Proponuję własną osobę. Rzeczywiście, jak już sobie udzieliłem głosu i prowadzę już te obrady, to proponuję przejść do głosowania, czy kto jest za, żebym mógł kontynuować.
Jednogłośnie.
I nawet sam się nie wstrzymałem, także pozwolicie, że będę kontynuował dalej. Przechodzimy do punktu drugiego. W punkcie drugim sprawozdanie Zarządu Powiatu w Goleniowie z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku. Nie wiem, czy tutaj ktoś... Pan skarbnik chciałby w punkcie drugim? To bardzo proszę.
Mam krótko. Dobrze, jeżeli chodzi o sprawozdanie, to jak co roku ono przedstawia informację dotyczącą przebiegu wykonania budżetu. Wszystkie te elementy, które od momentu uchwalenia budżetu zostały do niego wprowadzone i zmienione. Jeżeli chodzi o wykonanie, to nie odbiega ono od klasyki wykonania z lat poprzednich. Generalnie rzecz biorąc, dochody mamy wyższe z uwagi na specyfikę, tak jak wpisałem w podsumowaniu, specyfikę dochodów powiatu, czyli dochody wyprzedzające. Subwencja oświatowa przychodzi do 25 każdego miesiąca z miesięcznym wyprzedzeniem. No i tak samo przychodzi dotacja dla strażaków, w związku z tym, że ich pobory wypłacane są na pierwszego następnego miesiąca. A jeżeli chodzi o wydatki, no to tutaj im większy udział wydatków inwestycyjnych, tym to wykonanie na półrocze mniejsze, generalnie rzecz biorąc. Roboty zaczynają się w pierwszym półroczu, a kończą się w drugim. Wtedy generalnie większość płatności ponosimy. Jeżeli chodzi o pozostałe obszary, to zarówno należności, jak i zobowiązania powiatu kształtują się zgodnie z przyjętymi założeniami. Tutaj nie ma jakichś większych odstępstw. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to chętnie odpowiem, bo trudno opowiadać o wszystkim, czym można było tutaj bardzo długo po poszczególnych pozycjach zagrożonych chociażby niskim wykonaniem, ale czy nadwykonaniem, co skutkuje z kolei kolejną uchwałą zmieniającą budżet, gdzie wprowadzamy dodatkowe dochody.
Czy są pytania do punktu drugiego? Pani radna Baryluk.
Ja mam pytanie, dziękuję bardzo. Chciałabym zapytać, punkt szósty, dotacje celowe wydatkowane z budżetu powiatu w dziale 600.
28.
Strona 28. Widnieją gminy Goleniów, Nowogard i Maszewo. A co z pozostałymi gminami?
Te trzy gminy mają z nami podpisane porozumienie na utrzymanie ulic w obrębie miast i w związku z tym część pieniędzy, którą uzyskujemy w ramach subwencji wyrównawczej, przekazujemy tym gminom na utrzymanie tych ulic w granicach miasta. to są te dotacje. Pozostałe gminy nie obsługują naszych dróg, w związku z tym nie przysługuje im ta dotacja. Proszę,
proszę dalej.
Kolejne pytanie. Nie widzę w dziale 600 też w wydatkach poniesionych za pierwsze półrocze wydatkowania kwoty na zakup rębaka.
Bo nie dokonano zakupu tego rębaka, w związku z tym nie ma tego wydatku. On był planowany w ramach inwestycji, znaczy zakupu usług leasingowych trzech przedmiotów, to znaczy samochodu, traktora i rębaka. W związku z tym, że na ogłoszony przetarg nie zgłosił się żaden wykonawca w terminie, czyli w ustalonym w postępowaniu dniu i godzinie, a ten przetarg został unieważniony, w tej chwili toczą się prace nad ponowieniem tego zakupu, jak również nad rozważeniem, jak tutaj wczoraj rozmawialiśmy na komisji, nad rozważeniem celowości tego zakupu.
Jeszcze pani...
Tak. Dziękuję bardzo. Panie skarbniku, a dlaczego celowość tego zakupu? Wniosek został zgłoszony już jakiś czas temu przez komisję. Mieliśmy objazd i teraz kto się zastanawia nad celowością zakupu rębaka?
Szanowni Państwo, zarząd się po części zaczął zastanawiać nad celowością zakupu rębaka, bo w pierwszej chwili, w momencie, gdy objechaliśmy te drogi, wniosek dyrektora był jak najbardziej zasadny. Jednak okazało się w późniejszych rozmowach, że problem nie dotyczy wycinki drzew, tylko właśnie utylizacji. Rębak mógłby rozwiązać te nasze problemy. Tak jak mówiliśmy na komisji, wycinamy określony odcinek drogi, mówiąc oczywiście symbolicznie około miesiąca czasu, a później dwa miesiące zajmujemy się utylizacją tych krzaków. I zarząd polecił dyrektorowi, aby zderzając te dwie sytuacje, że z jednej strony mamy nierozstrzygnięty przetarg, zastanowiliśmy się, czy nie warto by było skupić się na tym, aby kupić traktor i nasi pracownicy na przykład mogliby na bieżąco kosić i wywozić te gałęzie, a wiem z informacji uzyskanych od pani sekretarz, też rozmawiała z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej i tu zarząd polecił dyrektorowi wydziału, aby oszacował, czy na terenie województwa jest firma, czy są firmy, które są zainteresowane odbiorem bezpłatnym tych krzaków, bądź też możliwością składowania tego bez utylizacji. Wtedy mielibyśmy taką sytuację, że nie tracimy czasu na rębakowanie i tak później te trociny trzeba gdzieś wywieźć, tylko od razu gałęzie pakowane są, powiedzmy, na przyczepę, składowane w PGK-u czy w innym miejscu wskazanym przez poszczególne gminy i my możemy przystąpić jako Wydział Dróg w tym momencie do zupełnie innych, ważniejszych zadań. Stąd też ta celowość została w pewien sposób, w cudzysłowie, podważona i czekamy na opinię dyrektora, który robi rozeznanie rynku na terenie województwa. Myślę, że najbliższy zarząd, nie wiem czy w tym tygodniu, ale miał polecenie, aby jak najszybciej rozeznać rynek i przedstawić to zarządowi do oceny. I wtedy możemy wrócić jakby do decyzji, czy przetarg ogłaszać w całym pakiecie trzech niezbędnych przedmiotów do zakupu, czy też w mniejszym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zadałam to pytanie, ponieważ nie wiedziałam o tych działaniach, które są podjęte przez panią Anię Stępień-Boryszek. A dlaczego pytam o to? Ponieważ, proszę państwa, sołtysi do nas zgłaszają się z prośbami o zrobienie, uporządkowanie poboczy i to my odpowiadamy na ich pytania i to my czujemy się bezsilni, tak? Bo zgłosiliśmy problem i ten problem się rozwiązuje wciąż, cały czas. Także bardzo proszę, żebyśmy się pochylili nad tematem, bo podejrzewam, że nie tylko ja, ale inni radni również spotykają się z sołtysami bądź ze społeczeństwem i oni również odbierają od nich prośby. Dziękuję bardzo na ten temat.
Czy tak sprawa jest bardzo świeża, bo ja po prostu się zaczęłam po wczorajszej komisji zastanawiać i dopuściłam do taką myśl do siebie, że drugi przetarg też na ten rębak może się nie udać w jakiś sposób. No i jednak bez tego rębaka zostaniemy, a problem też zostanie. W związku z tym zaczęłam się zastanawiać nad innym rozwiązaniem tej sytuacji. Dzisiaj po prostu jestem po rozmowie z pracownikiem PGK-u, któremu zadałam bardzo proste pytanie, a mianowicie czy Goleniów, gmina Goleniów, czy PGK ma jakiekolwiek miejsce do składowania odpadów zielonych, wydzielone. W pierwszej kolejności uzyskałam odpowiedź, że nie, ale za chwilę było, ale można to wywozić za darmo na oczyszczalnię ścieków, bo oni tam mają rębak i robią z tego humus. I są bardzo chętni przyjmować. Więc ewentualnie można to rozpatrzyć. Pan dyrektor zapewne jest zaskoczony, bo nie było czasu dzisiaj w ogóle rozmawiać w tej kwestii. Tak? Więc to też jest na pewno kwestia oszacowania takiego organizacyjnego. Jak to zrobić i czy to jest w ogóle do zrobienia? Jakimi nakładami ludzi, czasu i tak dalej, i tak dalej? Bo ja jakby tej kwestii w ogóle nie badałam i nie umiem się do tego odnieść, tak? Czy szybciej jest jechać drogą i z tym rębakiem i to robić, czy lepiej, czy porównywalnie jest jechać i wrzucać to na ciągnik? Trudno mi jest powiedzieć, tak? To jest tylko tak na szybko dzisiaj uzyskana informacja, że oni są w stanie przyjąć. I to dotyczy Goleniowa, tak? Bo trudno, żeby zwozić z całego powiatu na przykład tutaj, tak? Nie wszędzie to będzie zasadne po prostu.
Znaczy, pani radna wywołała pana dyrektora, więc jeżeli pan dyrektor tu pewnie chciałby coś dopowiedzieć, to chętnie posłuchamy.
Gdyby rozwiązanie problemu krzaków przy drogach było tak banalnie proste, to tych krzaków już dawno by nie było, tak? Proszę sobie wyobrazić wycięte krzaki, które ładujemy, nie wiem, na naszą przyczepę ciągnikową, którą mamy. Ile my tych krzaków załadujemy? Krzaki są tak naprawdę spiętrzone, one się klinują i tak dalej. Mamy 5 krzaczków i tak naprawdę co? Zaczynamy kurs z ciągnikiem, który jedzie 20 km na godzinę i wieziemy na oczyszczalnię. Nie, to jest absolutnie nieekonomiczne. Następnie, możemy spróbować załadować krzaki na jakieś, w ten sposób, przepraszam, na jakieś powiedzmy samochody z HDS-em, takie duże, typowe łódki, tak, to trzeba ubijać i tak dalej. Wtedy godzina, motogodzina takiego samochodu gwarantuje, że jeden kurs nikt za stówę przysłowiową z mostów nie pojedzie, nie będzie stał 2 godziny, ładował, ubijał i tak dalej i później jeszcze przewoził 13 km na oczyszczalnię, no za tą stówę, 200, 300, tak, jeżeli jest wola zakupu rębaka. Rębak kosztuje 50 tysięcy. Nie trzeba żadnego leasingu robić. Można to nawet w trybie wolnej ręki kupić, tak? Jeżeli są pieniądze na to. Natomiast no, była opcja robienia leasingu. Może, nie, no nie wiem, tak? No, może rzeczywiście w tym momencie nas nie było na to stać. Kwestia jest taka, że tak naprawdę, jeżeli nie zaczniemy wydawać pieniędzy na utylizację krzaków, to my tego nie zrobimy, bo nie spodziewajmy się, że 3 pracowników, którzy non-stop tak naprawdę mają jakieś tam inne zajęcia, jednym tam rębakiem, no przemieli te krzaki, one znikną. Nie, bo trzeba znaki na bieżąco wymieniać, bo trzeba naprawy robić, pobocza i tak dalej. Tak? Trzeba niestety tak naprawdę zapłacić firmie za usługę, firma przyjedzie i firma tak naprawdę zutylizuje te krzaki. To już wiem, na tą chwilę nikt nie, absolutnie pozyskany materiał w postaci biomasy absolutnie nie pokryje kosztu, że to będzie 50-50, absolutnie. Może to być po prostu jakaś tam niewielka dopłata, tylko z tego co pamiętam tak naprawdę to chyba metr sześcienny biomasy to nie wiem, około 100 zł, gdzieś jest, ktoś to może skupić, gdzie pozyskanie metra sześciennego biomasy to jest ileś tak naprawdę set metrów cięcia krzaków. To jest też nieekonomiczne. Jedyne rozwiązanie to jest po prostu takie, że rzeczywiście jakaś firma będzie chciała to od nas kupować na drodze i wtedy powiedzmy tak, zapłacimy za jedną drogę za wycięcie krzaków, strzelam na Krzywice, Mosty, zapłacimy za wycięcie krzaków, myślę, że około 20 tysięcy złotych będzie to wycięcie kosztowało, a z tego sprzedamy materiału w postaci biomasy za 500 zł. Mówię o takich jakby rzeczach, tak? To jest wszystko. Trzeba po prostu znaleźć te pieniądze, żeby te krzaki wycinać, bo mówię, 4 pracowników absolutnie nie jest w stanie tak na jednej drodze, a no przewożenie na oczyszczalnię ścieków, już nawet próbowałem materiały z Nowogarskiej tam zawieźć, to od razu dostałem ząka, że absolutnie nie możemy tam zwozić, bo się robi bałagan i tak dalej. To pracownik po prostu coś tam powiedział. Tak? Jest to duży problem, no mam nadzieję, że coś się uda z tym zrobić, ale w tej chwili po prostu niestety zauważam przez te 20 lat swojej praktyki zawodowej, że autentycznie poszła jakość nawozów, pestycydów, tego wszystkiego poszła w górę i po prostu ze względu na to, że pola uprawne są uprawiane,
a zawsze gdzieś tam przy drodze, chociaż szczątkowy rów jest, to po prostu podczas deszczu te wszystkie nawozy wpływają do tego rowu i autentycznie te krzaki mają niesamowitą pożywkę. I tak to wygląda. Tak. Na tą chwilę no, nie ma koncepcji, jak to zrobić bez użycia naprawdę ogromnych środków finansowych, które tak jak mówię, no jedna droga wycięcia to może być na 20 tysięcy złotych, no tylko nie na rębach, to na dwóch drogach od razu jest kupione. Nie wiem, co z tym zrobić.
Mogę ja również w tej sprawie, bo dziękuję. Czy panie redaktorze, wszystko rozumiemy, jasne, tylko tak. Odbył się przejazd, objazd, jakkolwiek. Z objazdu powstały pewne wnioski. Rozmawialiśmy o tym jeszcze na jednym spotkaniu, jaki model do sprzętowienia wydziału, w którą stronę chcielibyśmy pójść. Ja też uważam, że może przetarg nie jest najfortunniejsze rozwiązanie przy zakupie tak specjalistycznych elementów i może jak pan mówi, że można wyciągnąć sam rębak, który w jakimś tam elemencie nas zaspokoi, to też lepiej. Natomiast ja myślę, że no, chyba musimy się z tym problemem jakoś zmierzyć i od niego nie uciekniemy. I może warto byłoby się zastanowić, jak chcemy to zrobić. Firma zewnętrzna, okej, czy mamy na to pieniądze? Własnym sumptem, pan mówi, że jest to nieekonomiczne, tak? I wymagałoby jeszcze dosprzętowienia sprzętowego dosyć mocno, tak? Natomiast zgadzam się tutaj z radną, zresztą sam trochę podróżuję po okolicy i rzeczywiście problem krzaków jest problemem. Tylko no musimy go jakoś rozwiązać i może warto byłoby opracować, nie chcę mówić słowa strategia do krzaków, bo to może nie przystaje, chociaż może, natomiast też żeby nie było tak, że potem przez te krzaki stanie się jakieś nieszczęście i spowoduje to jakiś jeszcze większy bufor kosztowy. Natomiast może jeżeli mógłbym poprosić, przygotowałby pan może jakieś sugestie, pomysły, otwarcie, co i jak problem krzaków rozwiązać, bo z tego co ja słyszę, to jest to duży problem. Pan radny Siwek?
Skoro już jesteśmy przy głosie, to nie można lekceważyć, co powiedział przewodniczący, bo nie tylko krzaki, ale bezpieczeństwo. Miejsce poboczy to jest miejsce, gdzie jest dużo zwierzyny. Dziki, sarny w sumie buszują i mają idealny klimat. To jest jedno. Drugie temat. Ja uważam, na terenie Maszewa są dwie brykiciarnie produkujące pelet. Ja mogę na sesję zdobyć informacje, czy są zainteresowani i w jaki sposób organizacyjny. Bo tu trzeba nie mówić na okrągło, tylko ja jestem zwolennikiem konkretów. Zawsze lubię konkretna dyskusja, w sumie panelowa to jest dobra w telewizji, a tu efekty muszą być, żebyśmy coś w tej materii poczynili. Być może to nawiązanie tej współpracy, jakieś ekonomiczne rozwiązanie może się przyda jako substytut do jednej czy drugiej brykieciarni, bo wiem, że technologicznie jest to możliwe, bo oni na bazie słomy i innych tam tematów próbują, to mogę pomóc tej materii jako jeden z logicznych rozwiązań, jeśli to przyjmą to jako wstępną ofertę, będzie to głos w dyskusji i załatwienie tych problemów, o której tu mówimy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie radny. Właśnie chciałem to zaproponować, ponieważ jestem na etapie przygotowywania to, co pan starosta powiedział, zarząd jakiejś koncepcji czy tam tej planu strategii. Więc jeżeli otrzymałbym, panie radny Czesławie, jeżeli otrzymałbym adresy, to ja po prostu też wyślę zapytania oficjalne do tych firm, czy one są w ogóle zainteresowane odbiorem, tak? Żeby chociaż jedna firma się trafiła, bo to już mówię, za darmo się nie uda, tak? To żeby nie chcieli nie wiadomo jakiej dopłaty do tego interesu. To po prostu byłoby super, tak? Więc im więcej, więc bardzo chętnie skorzystam, tak? Myślę, że na najbliższym zarządzie albo następnym już coś będziemy wiedzieli konkretnego, popartego pismami od firm konkretnych. Tak, dziękuję.
Natomiast, czyli na razie rębak jest nam niepotrzebny? Tak mamy to, bo ja...
Jest nam potrzebny.
Jest nam potrzebny.
Jest nam potrzebny, ponieważ ja chcę tylko dopowiedzieć, tak, że żadna, znaczy jeżeli będzie, jest dużo tych krzaków, tak, powiedzmy uda nam się zwalczyć drogi takie, gdzie jest dużo, to te firmy rzeczywiście są w stanie przyjechać. Natomiast jak będziemy jechali na pojedyncze jakieś tam krzaczki i tak dalej, to wtedy trzeba to przemieszać. Rębak jest zawsze potrzebny.
Czyli będziemy dalej iść w stronę zakupu w formie przetargu, bądź jak sugerował pan z wolnej ręki, tak?
Na przykład.
Czy jest szansa, żebyśmy jeszcze w tym roku taki rębak się wyposażyli?
Tak naprawdę ja nie mam takiej pozycji w budżecie. W tym momencie tak naprawdę też nie jestem upoważniony nawet do rozpisania przetargu do rozpoczęcia procedury nad zapytania z wolnej ręki, tak? Bo nie mam takich problemów. No dlatego właśnie chciałem prosić o skarbnika o uzupełnienie.
Bo panie skarbniku, jeżeli przetarg był rozpisany i nikt się nie stawił, to zakładam, że pieniądze na to były.
Ale to są dwie różne pozycje budżetowe. Po pierwsze, leasing operacyjny to jest usługa, czyli 4300 wydatek bieżący, a zakup inwestycyjny to paragraf 6060, paragraf inwestycyjny. I takiego paragrafu na dzień dzisiejszy nie mamy. Mamy zarezerwowane środki na zakup komputerów, o ile dobrze pamiętam, do wydziału. Ale w paragrafie 600, o ile dobrze pamiętam, tam są jakieś środki, a jako zakupy inwestycyjne. Pozostałe są to wydatki bieżące. Sama konstrukcja leasingu miała połączyć trzy niezbędne elementy, stąd taka konstrukcja, bo rozkładała to w czasie, tak, te elementy. Jeżeli chodzi o środki, które były zarezerwowane na usługach, no w tej chwili na biurku mam wniosek przesuwający dużą część tych środków na roboty remontowe, bo one są systematycznie robione na naszych drogach. Tam paragraf zbliża się do zakończenia, zobowiązania są przyjmowane w dalszym ciągu na te roboty. W związku z tym tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie dysponujemy środkami, które mogłyby uruchomić procedurę zakupu. W paragrafie 600 oczywiście mówię. W dziale 600.
W ocenie państwa radnych pozostawiam ważność tego problemu i ewentualną możliwość przesunięcia pewnych rzeczy między paragrafami. Więc jeżeli tutaj poznamy tą koncepcję, no to jak najbardziej. Nie?
Dziękuję za głos. Szanowni Państwo, ja myślę, że ten moment zwrotny, bo to, że nie udał się przetarg, to jest jedno. Wiadomo, że te pieniądze też nie czekają, nie leżą, tylko były potrzeba, więc od razu je wykorzystaliśmy. Natomiast nie uznawałbym tego, że temat jest zakończony. Myślę, że na następną sesję 28 października, która będziemy w stanie już, mając koncepcję z wydziału, jako zarząd przedstawić Państwu, w jakim kierunku idziemy, bo te analizy również ekonomiczne, czy czasami troszkę logiczne, muszą iść w takim kierunku, aby było to jak najbardziej korzystne dla użytkowników dróg, a dla nas z kolei jak najmniejszym obciążeniem i chcemy takie optymalne rozwiązanie znaleźć, więc poinformujemy Państwa, jak będziemy już gotowi.
To myślę, że to zdanie kończy wątek rębakowy. Czy w punkcie drugim ktoś jeszcze? Nie widzę, zatem proponuję przejść do punktu trzeciego. Informacja na temat realizacji inwestycji powiatowych w pierwszym półroczu 2020. Musimy to sprawozdanie przyjąć w formie głosowania. Dobrze, tutaj pan skarbnik mi podpowiada. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze?
Rączka w górę, bo wszyscy podnieśli.
Kto jest za? Tak, 7 głosów za, jednogłośnie przyjęliśmy to sprawozdanie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja na temat realizacji inwestycji powiatowych w pierwszym półroczu. Pan starosta?
Tak, szanowni Państwo, ja taki mały wstęp zrobię do tego materiału, ponieważ jest on dzisiaj również poprawiony, jest to autopoprawka na wniosek wczorajszej komisji, pewne rzeczy zostały zmienione, a tak nawiązując chwilę do tego, co się przed chwilą odbyło, czyli próby głosowania, myślę, że dobrze już przyzwyczajać rękę, żeby na ten zielony przycisk tam tak odkładać i być za. To tak oczywiście proszę o tym serio, ale w czwartek już będą rozdane karty, więc o 11 myślę, że zaczniemy najpierw się uczyć, a później od 12 już głosować. Tak jak powiedziałem, pewne elementy zostały wykreślone. Były wczoraj pytania radnych dotyczące zapisów planu, który był na poszczególne zadania, ale też mówiąc wprost o remontach, był na przykład plan remontu na 175 tysięcy złotych w pozycji trzeciej i pani radna Faryniarz pytała, dlaczego tylko 33 tysiące wydano, a to był plan na całe starostwo, więc to takie mylące mogły być te kwoty, więc postanowiliśmy, żeby wartość planu początkowego budżetu po prostu była wykreślona, żebyśmy mówili o faktycznym wykorzystaniu inwestycji i też to był wniosek, aby nazywać wprost inwestycje, które są w trakcie, a które zostały już zakończone, bo w przypadku niektórych jest także zakończona i to jest napisane wprost, a tego nie było i na przykład, tak jak chodzi o szpital, też pani radna mówi, że w punkcie 5 słyszała o innej kwocie, a w sumie jest tu 1 700 000 zł i jej się nie zgadzało, no bo jest to w trakcie realizacji i nie jest jeszcze zakończone, więc nie jest rozliczone, więc te kwoty mogą się różnić. Stąd te jakby dodatkowe zmiany, które w dzisiejszym materiale znalazły swoje odzwierciedlenie. Gdyby były pytania, jest pan dyrektor, nie wiem, czy jest potrzeba, żeby to poszczególne elementy omawiać. Było zapytanie, czy warto pozostać przy elemencie przy formie ze zdjęciami. Ja uważam, że tak, to zawsze ten obraz pokazuje. Dla nas przynajmniej, nawet dla zarządu, jest to pewne przypomnienie i to jest jak najbardziej widoczne wtedy. Chyba, że państwo jesteście innego zdania, ale uważamy, że ta forma ze zdjęciem powinna zostać zachowana. Gdyby były pytania, jest pan dyrektor, odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Czy są pytania w tej sprawie? Ja mam tylko jedno pytanie, jeżeli mogę. Mam przed sobą te dwa materiały. Wydaliśmy na CIS-y 30 tysięcy. Tak, a kwota była 21 i 16, 21 i 16. To jest 37.
To jest 30.
Znaczy... Proszę Państwa, jeżeli Panie Przewodniczący mogę, Szanowni Państwo, bo tak jest, jak człowiek zmienia te materiały z jednej komisji na drugą i teraz nie wiem, szczerze mówiąc, skąd to się wzięło. Ten plan wydatków, no to było, w ogóle to wstawiliśmy, ponieważ no, tu Pan Skarbnik uważał, że to będzie lepiej odzwierciedlało kwestię realizacji inwestycji. Ja się zgadzam z tym argumentem, że ten w ogóle plan inwestycji na półrocze to jest trochę taka informacja, która może mylić, ponieważ zwykle to są inwestycje, które są w trakcie realizacji. No i to pytanie, kwota 30 996, plan wydatków na CIS-y to był 21 tysięcy i jak mniemam, ale no to musiałbym sprawdzić, to ZSO Nowogard to jest też plan wydatków i z tych dwóch planów wydatków kwota wydatkowana to było 30 996. Tak mi podpowiada logika w tej chwili i moja pamięć, ale mogę się mylić. Musiałbym to sprawdzić. No, wczoraj padły jakieś wnioski, żeby coś wykreślić, a dzisiaj się zrodzą, ponieważ już czegoś nie ma, zrodzą się nowe pytania, więc ja to do sesji wyjaśnię. Wydaje mi się, że te dwie pozycje dotyczą planu wydatków, a kwota wydatkowana na całość to jest 30 996. Informacja jest taka, że jeżeli już przy tym punkcie jestem, to ekspertyzy mamy wykonane, wydane jest postanowienie komendanta Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej w tym zakresie i będę wnioskował do Zarządu Powiatu i do Wysokiej Rady o to, żeby w przyszłym roku budżetowym 2017 znalazła się kwota na projektowanie, przygotowanie tej inwestycji do realizacji, czyli modernizacja wnętrza byłego hotelu CIS-y zgodnie z PFU i z tą ekspertyzą w zakresie odstępstw i dostosowania do obowiązujących przepisów PPOŚ i to samo dotyczy budynku ZSO w Nowogardzie. Oba te budynki są w fatalnym stanie i Państwo bardzo często zgłaszacie potrzebę natychmiastowej realizacji tej inwestycji. Jesteśmy w połowie drogi. Jeżeli znajdą się pieniądze na projektowanie, to na rok 2018 bylibyśmy gotowi do wykonywania tych inwestycji i zapewnili tutaj mieszkańcom gminy Nowogard i powiatu te warunki takie, jak powinny być.
Radny Siwa. Do
nie mam, patrząc w punkcie drugim, budowa boisk przy zespole. Kwota wydatków, to rozumiem, że jest na pierwsze półrocze 631, w związku z tym, że w lipcu, czyli w drugim półroczu były realizowane, to kwota wydatków jest większa. Tak należy rozumieć ten zapis. I dlatego, żeby nie budziło kontrowersji, to jakby był plan wydatków na półrocze i realizację w sumie całkowite, to by wyjaśniło. A tak to się rodzą te wątpliwości, o których w punkcie pierwszym rozmawialiśmy i nasuwają się. Tak, dlatego tak mi się logika tak wskazuje, ale liczby tego nie mówią, bo nie ma komentarza do tego.
Powinna być jedna metoda.
Panie starosto, chciałby pan to wyjaśnić?
Szanowni Państwo, plan wydatków jest tak często zmieniany i przez Państwa, i przez nas, przenosząc pewne środki, że myślę, wiedząc, że planujemy budżet i że coś w tym budżecie zostaje zrealizowane, logicznym jest odejście od planu wydatków, bo to będzie bardzo mylące, chyba że Państwo to ewentualnie chcecie to dopytać na komisji, jesteśmy gotowi to zrobić, natomiast w takim materiale będzie więcej pytań niż jakby informacji na temat tego, co faktycznie udało się zrealizować, bo plan będzie zawsze powodował, że te cyfry nie będą się ze sobą zgrywały, a zawsze można o to zapytać, jaki był plan, czy środki były zwiększane, czy na to, tym bardziej Państwo wiedząc, czy głosując nad budżetem, też macie wiedzę, jakie zadania mniej więcej planujemy w danym roku, bo załącznik inwestycyjny jest. I tutaj ja bym proponował, żeby jednak od tego planu odejść.
To znaczy ja chciałem powiedzieć, że w dalszej części tego materiału te kwoty są prawidłowe. Bo wszędzie piszecie Państwo plan wydatków, na górze jest kwota, rozumiem, wydatkowana, a pod spodem jest plan wydatków. Porównując te dwie kwoty, jest prawidłowo zachowana. To dotyczy tej szkoły, punktu 4, 5, też mamy w punkcie 5. Kwota wydatkowana 1 700 000, plan wydatków 2 600. Ja uważam, że dla mnie jest to zrozumiałe, prawda? Ja bym nie odchodził od planu wydatków, panie starosto, bo my od razu mamy kontrolę, czy mamy przekroczenie planu wydatków, czy nie mamy przekroczenia planu wydatków. Także dla mnie jest to zrozumiałe. Ale jak jestem przy tym, to chciałem się spytać o tą ostatnią stronę, 6, inwestycje w trakcie przygotowania. Czy te kwoty, które Państwo tutaj nam pokazujecie w sumie na te 9 milionów złotych, czy to są kwoty otrzymane, przewidywane do otrzymania, no bo one coś sugerują, bo jak inwestycje w trakcie przygotowania, to nie wiem, czy my chcemy o nie dopiero aplikować, prawda? Bo no mówię, 9,5 miliona złotych na okrągło, w związku z tym dla mnie ta informacja jest nie do końca czytelna, czego ona dotyczy, nie? Nie, na to dziękuję bardzo.
Kto odpowie? Pan starosta?
Tak, ja pozwolę sobie na krótki komentarz w stosunku do jakby pierwszego elementu, czyli tego planu wydatków. Myślę, że dla osób, które, żeby też nie chciałbym nikogo urazić, ale wczoraj było bardzo dużo głosów właśnie niezrozumienia. Po co wpisujemy kwoty, skoro to co? To ta inwestycja jest na tyle tańsza. No, osoby, które powiedzmy pracują z finansami, wiedzą, że pod tą kwotą może się kryć kilka zadań. Skoro mówimy o tym, to możemy zapytać, a jaka była wartość szacunkowa, a za ile wykonaliśmy? Ale odnoszenie się do planu wydatków powodowało, że wczoraj część radnych w ogóle mówiła, no to po co, no to powiedzcie tylko, za ile to zostało wykonane, a tu myślę, komisja rewizyjna ma swoje inne instrumenty, żeby badać te przekroczenia czy przenoszenia, to tak w tej kwestii, więc prosiłbym, żebyście Państwo też zdecydowali, bo co komisja będzie w tym momencie jakby inny głos, tak, czy dajemy, czy nie dajemy, albo najwyżej po prostu wtedy tu będzie na tej komisji mniej pytań, bo będziecie Państwo raczej wiedzieli, że plan jest nieprzekroczony i pod tym kryją się jeszcze inne zadania, a na przykład będziemy musieli odpowiadać komisji drugiej, która będzie dopytywała, dlaczego są takie rozbieżności w planie, a rozbieżności w wykonaniu. To jest tyle. Natomiast w drugiej części odpowie pan dyrektor i opowie te wszystkie punkty, jak wygląda, z czego wynikają te kwoty.
Znaczy tak, jeżeli chodzi o te inwestycje w trakcie przygotowania czy w trakcie realizacji. Punkt pierwszy to są trzy pozycje. Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Goleniowie przy ulicy Niepodległości, termomodernizacja budynku CISY w Nowogardzie oraz termomodernizacja warsztatów. To jest projekt, który jest zgłoszony w ramach tego GIS-u. Czekamy w tej chwili na projekt umowy, która będzie podlegała negocjacjom powiatu i funduszu w Warszawie. No i mam nadzieję, bo mamy takie informacje ustne, no jest trochę zamieszania w samym funduszu, bo jest, są zmiany personalne, które z rzędu osoba opiniuje nasz projekt, któryś raz z rzędu wysyłaliśmy zaktualizowane dane do tego projektu, no ale chciałbym, żeby to wszystko się dobrze skończyło. Mam informację, że przeszliśmy pozytywnie ocenę tą formalną i nasz projekt jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Będzie umowa i będzie podlegała negocjacji. Chciałbym, żeby jak najszybciej to się zakończyło i żebyśmy przystąpili do realizowania, a to są kwoty szacunkowe, które dotyczą poszczególnych zakresów. No mogę o tych zakresach, jeżeli będą pytania, coś więcej opowiedzieć. Jeżeli chodzi o punkt drugi, to jest rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku ZSP przy ulicy Księcia, a teraz egzamin mam, nie pamiętam, Poniatowskiego 21 w Nowogardzie. Tutaj mamy ten kontakt samorządowy. To jest kontakt samorządowy z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, partnerstwo Nowogardu, Osiny, Maszewa i powiatu, gdzie liderem projektu jest gmina Nowogard. Udział nasz w całym tym kontrakcie to jest 3 miliony 724. To jest kwota wynikająca z tego kontraktu. W ramach tego będziemy robić wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, podłóg, malowania, to co się wiąże z tymi pracami naprawczymi, wymiana stolarki wewnętrznej i rozbudowa zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, czyli zabudujemy tą taką plombę. To jest jeszcze projekt z 2009 roku, do którego wróciliśmy. W ramach tego kontraktu będą też realizowane działania miękkie, cały udział działań miękkich, m.in. staże, praktyki i doradztwo zawodowe w zakresie szkolnictwa zawodowego w tej szkole na terenie gminy Nowogard. Trzeci punkt to jest kwota, którą uzyskaliśmy jako kwota dofinansowania. To jest 50% wartości zadania, wkład Urzędu Marszałkowskiego. To jest na poprawę infrastruktury sportowej i będzie realizowane za te pieniądze, to jest 50%, czyli powiat musi dołożyć drugie tyle co najmniej. Będzie zakupiona tablica sportowa do prezentowania aktualnych wyników podczas rozgrywania meczów w hali przy ulicy Niepodległości w Goleniowie i dwie kurtyny, które pozwolą na dzielenie sali na trzy części, tak żeby można równocześnie było prowadzić zajęcia jakby na trzech częściach sali. To jest zadanie, które od wielu lat próbujemy zrealizować. Nie było pieniędzy, uzyskaliśmy dofinansowanie i do końca roku musimy wydać te pieniądze i je zrealizować. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. A jeszcze gdyby... Proszę. To prót, panie radny, bo ja uważam, że kwestia tego wykonania przy sprawozdaniu z półrocza to jest i tak podwojona informacja, bo takie informacje pojawiają się w sprawozdaniu z wykonania budżetu i tam państwo możecie przeanalizować. Ja traktuję to sprawozdanie jako tylko informacyjne, dlatego że bardzo często będzie tak, że w połowie roku albo dopiero jakiś mamy projekt, albo przygotowujemy na następnego roku, więc ta informacja i tak pojawia się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za dane półrocze. No więc to jest kwestia powielona i tam macie państwo bardzo dobrze, pan o tym doskonale wie, możliwość sprawdzenia, czy są przekroczenia i jakie jest wykonanie aktualnego budżetu. Dziękuję bardzo.
Ale ja mówię, tam jest kontrolacie rozwoju, jest.
No trochę się rozjaśniło, aczkolwiek też raz ten plan jest podawany, raz nie jest. Ja przewrotnie też trochę z przymrużeniem oka zapytam, czy zostało nam na ten rębak z tych kwot, czy nie. Bardzo proszę.
Problem polega na tym, że mamy różne pojęcia planu, tak? Mamy plan w paragrafach, działach i plan na zadania. I gdyby to było rozróżnione, to myślę, że nie byłoby różnego podejścia do interpretacji danych zapisanych. Wczorajszy problem z identyfikacją 175 tysięcy polegał na tym, że dwa zadania były zblokowane w tej kwocie i trudno było objąć jakby, czy to jest właściwe wykonanie tego zadania, jak były to dwa zadania połączone, tak? I takich różnic może być wiele i tu chociażby szpital, który też był poruszony, wykazany był tegoroczny plan, a nie plan zadania całego, więc jeżeli my mówimy o zadaniu na 4 miliony, a wykazujemy plan na ten rok 2 miliony tam 600, no to jest różnica, wykonujemy to zadanie w okresie dwuletnim, stąd te rozbieżności między tym odczytaniem, co to jest ten plan, tak? Jeżeli byśmy rzeczywiście określali wyraźnie plan na rok 2016, no to nie ma możliwości interpretowania i podawali realizację zadań łącznie z tym, co było już wykonane w roku poprzednim, to sumy nam się zgodzą. Tak? To jest ten element przejścia z planowania na odczyt.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? My również chyba w formie głosowania musimy tę informację przyjąć. Także kto jest za przyjęciem tej informacji? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie goleniowskim na lata 2016-2025.
Oczywiście panie mają pierwszeństwo, ale tak sobie pomyślałem, że spróbuję zasugerować państwu i poprosić, abyśmy mogli temat pana dyrektora, który jest w punkcie 9, mianowicie chodzi o uchwałę WPI, o autopoprawkę i przyjęcie zmiany WPI od razu, że tak powiem, omówić, to moglibyśmy zwolnić pana dyrektora do wykonywania obowiązków, żeby tutaj uwolnić z komisji. Pytanie, czy...
Koleżanki i koledzy, czy przychylamy się do tego pomysłu? Dobrze, czyli przejdziemy do punktu 9 w takim razie. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego. Z tą autopoprawką, którą otrzymaliśmy, tak? Czy... Proszę państwa, ten projekt uchwały jest przygotowany. Krótko powiem tylko o tym, w jaki sposób, czyli pracuje zespół do spraw WPI powołany przez zarząd, którego członkiem są radni. Odbyły się wszystkie wymagane spotkania, przygotowano załącznik. Zmiana polega na tym, że projekt uchwały zmienia kwestię załącznika, która jest kwintesencją tego projektu uchwały, czyli załącznik zadania inwestycyjne. Macie państwo przedłożone w kolejności, ocenione według obowiązującej metody. Jeżeli są jakieś pytania w stosunku do którejś pozycji, to jestem do państwa dyspozycji. Ja mam pytanie do tekstu autopoprawki.
Na autopoprawkę nie pytałem, okej. Ja pan...
Treść tej autopoprawki jest wynikiem wczorajszego spotkania i tutaj są punkt pierwszy, czyli w punkcie 4 załącznika pod nazwą zestawienie zadań inwestycyjnych do WPI na lata 2016-2020 inwestycje drogowe. W miejsce zapisu przebudowa drogi powiatowej numer 4133Z Łożnica Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych i nawias odcinek Żółwia Błoć Łożnica punkt otrzymuje nowe brzmienie. Przebudowa drogi powiatowej numer 4133Z Łożnica Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach Goleniów Żółwia Błoć i w miejscowości Niewiadowo. To jest na wniosek pani radnej Chodyko. Pani radna Chodyko stwierdziła, że w pierwszej części, czy w pierwotnym brzmieniu nie oddaje to przebiegu tej inwestycji. Bardzo prosiła o tę zmianę. Ta zmiana faktycznie precyzuje, w którym miejscu myślimy o budowie tych ciągów. No i jeżeli to komuś rozjaśnia, to uważam, że jest to zasadna treść autopoprawki, ponieważ materiał jest już w procedowaniu
głosowaniu, no to trzeba to w formie autopoprawki, więc przygotowaliśmy. Jeżeli chodzi o punkt drugi, czyli w punkcie 16 załącznika pod nazwą, w kolumnie środki zewnętrzne, w miejsce zapisu 20% gmina Maszewo, punkt otrzymuje następujące brzmienie, 20% gmina Goleniów. Pani radna Chodyko również zapytała, czy w WPI uwzględniono naprawę i modernizację drogi na Marszewie od ronda, od obwodnicy wschodniej w kierunku zatyłów lotniska. Pierwotnie odpowiedziałem, że nie, pomyliłem się, sprawdziliśmy, to wynikało z tego, że zmyliło nas tutaj to dofinansowanie gmina Maszewo. Faktycznie tam jest mowa w punkcie 16 o Marszewie i dofinansowanie, jeżeli miało być, to musiałby być wkład gminy Goleniów, bo jest to teren gminy Goleniów, więc to jest też porządkowa sprawa. No na podstawie właśnie uwagi pani radnej. I trzecia sprawa, na stronie drugiej, na stronach 2 i 5 załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia wiernego programu, no zmienia się, ponieważ tam był błąd pisarski, był rok 2015, ponieważ bazujemy, przygotowując ten dokument, na dokumencie sprzed roku, no nie zmieniliśmy na co drugiej stronie, więc poprawiono to, jest to załącznik na lata 2016-2020. Dziękuję.
Czy tu ja mam jeszcze odnośnie tego punktu czwartego, tej autopoprawki? Pytania dwa.
Czyli jaki czwarty?
Znaczy, przepraszam, no punkt pierwszy, ale punkt czwarty załącznika, może tak.
Aha.
Ta przebudowa, bo tam jest, znaczy posługujemy się nomenklaturą Łoźnica-Goleniów, więc też powinniśmy chyba Żuwia-Błoć-Goleniów, ale pytanie, tak zakładam, że to jest ten ciąg pieszo-rowerowy od miejscowości Żuwia-Błoć do ścieżki, która teraz na przedłużeniu ulicy Nowogardzkiej powstaje, prawda? A nie do samej miejscowości Goleniów.
Pozwolę sobie odpowiedzieć. Czasami tak nazywamy, że faktycznie może to mylić. My dokonaliśmy, kończymy inwestycję do ronda, gdzie powiedzmy jesteśmy już tak naprawdę w Żółwiej Błoci, bo granica miejscowości Goleniów na ulicy Nowogardzkiej kończy się wraz z zabudowaniami. My w kierunku ronda wyjazdowego, w kierunku Żółwiej Błoci dalej realizujemy ścieżkę. I tutaj ten pomysł dotyczy dalszej części. Pamiętajmy też, że po środku powstanie wiadukt, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych połączy w pewien sposób rondo, dzisiaj nie do końca skończone na ulicy Nowogardzkiej, przez drugą stronę, na drugą stronę Nowej Szóstki. I tu chodziło też, żeby od razu od tego wiaduktu do Żółwiej Błoci była dokończona ścieżka.
Okej. Okay. I jeżeli chodzi o Niewiadowo, to mówimy o całej długości miejscowości? Okej. Okay. Super, dzięki. Ktoś jeszcze w tej sprawie? Tego punktu 9 porządku obrad.
Ja bym się chciał spytać, czy ktoś policzył, na jaką kwotę chcemy wykonać tych inwestycji szacunkową, bo jak czytam te kwoty, to jestem przerażony, że to chcemy faktycznie zrobić na lata 2016-2020. W jakim, co prawda, procencie chociażby jesteśmy te plany zrealizować, bo nie policzyłem tego, bo za dużo było, ale jest tu, no to są kwoty, no już bym powiedział, pod miliard prawie. No, bo widzę 15 milionów, 15 milionów, 15 milionów, ja tak, wiecie, tak, w związku z tym, jaka jest możliwość zrealizowania tego planu, bo jesteśmy bardzo ambitni, że w większości przyjmujemy środki własne 50%. Czyli jakby tak podzielić, prosty, ja patrzę udział, nie środki własne, tak, żeby tu krótko patrzeć, to czy, jaka jest realność tej uchwały?
Odpowiadając na to pytanie, chciałbym przede wszystkim przypomnieć Państwu, że dokument, którym jest WPI, jest dla nas dokumentem strategicznym, pozwalającym nam aplikować, czy będącym niezbędnym do aplikowania, i często traktujemy go jako taki dokument właśnie wyjściowy, a nie do końca będący planem. To jest nasze chcieństwo. I wpisując, z jednej strony wpisując wszelkie zgłaszane przez wójtów, burmistrzów, sołtysów, radnych, członków zarządu nasze sugestie, wiemy, że są to rzeczy potrzebne. I później, mając wpisane to w WPI, po raz kolejny badamy możliwości pozyskiwania na to środków. I tam, gdzie jako zespół WPI mamy informacje dotyczące bardziej praktycznego niż teoretycznego poziomu finansowania, to wpisujemy. W wielu przypadkach może się zdarzyć, że to jest na dzień dzisiejszy nieaktualne, bo chociażby w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek od marszałka, aby powolutku przygotować tą fiszkę, bo prawdopodobnie RPO w sprawie dróg już ruszy. To jest temat, który też omawiałem wczoraj na komisji. Chodzi właśnie o tą drogę, którą zmieniamy, czyli Żółwia, Błocz, Niewiadowo, bo tą drogę zgłosiliśmy do RPO, bo jedyna, która spełniała, że tak powiem, wymogi łączenia się z węzłem krajowym i tak dalej, i tak dalej. I są to pewne elementy, które zmieniamy na kolejnych sesjach pod kątem właśnie zmian, które następują z zewnątrz. Więc my tak naprawdę bierzemy pod uwagę realnie kwoty, które w danym roku po uzyskaniu dofinansowania tudzież innej odpowiedzi z instytucji wdrażającej od gminy są realne do wykonania. Wtedy bierzemy to pod uwagę. A tak wpisujemy wszystko, co wpływa do nas jako wniosek, aby był to dokument strategiczny. I też wielokrotnie powtarzam to, że WPI nie jest do końca dokumentem, który wyznacza kolejność. On pokazuje wagę, czyli jak duży, według tych kryteriów, które przyjęliśmy, jest to duży problem dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców powiatu i użytkowników dróg, czy też innych instytucji. Natomiast nie zawsze jest to wyznacznik dla pierwszeństwa, bo się może okazać, że nagle zmienia się coś w systemie finansowania i wtedy inwestycja automatycznie po nowej ocenie jest już ważniejsza i dostaje to finansowanie. Więc ja bym tego tak nie traktował, że kiedy nam się uda, to przyjęliśmy zasadę, że jest to na 4 lata, na czas kadencji, ale z drugiej strony mamy tą świadomość, że jest tutaj bardzo duże chcieństwo i że tak szybko nie uda nam się tego WPI zrealizować, przy czym co roku dochodzą nowe zadania, a że tak powiem, to WPI rośnie w oczach, a możliwości wiemy, jakie są. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ktoś jeszcze? Pan radny Siwek?
Ja się niezmiernie cieszę, że jeszcze 2-3 lata temu żadnej zadania z gminy Maszewa nie było, a teraz przestraszył mnie skarbnik na korytarzu, że pierwsza pozycja Maszewa to na 18, nie na 7, panie skarbniku. Ja mnie mówił, żartuję. To traktować to jako w sobie trochę przymuszenie morka, ale ja sobie zdaję sprawę, że te gminy, które dysponują środkami, bogate jak Goleniu, które ostatnio dofinansowanie ma większe szanse. Tylko ja ciągle twierdzę, dlaczego mieszkańcy gmin biednych, rolniczy, czy dysponujący kapitałem ludzkim, który zarządza tak lub nie inaczej, mają cierpieć, przepraszam. To drugi jest temat do dyskusji. I tym patrząc na ten nasze strategię do lata 2020, patrzę w tym aspekcie, bo patrzę na Golenie, wygląda pięknie. Już mówię, ja mówię, już europejskie miasta, a co te zaplecze, przepraszam, a zadanie jest powiatowe i trzeba znaleźć takie rozwiązanie, żeby nie traktować to ościenne. Ja sobie zdaję sprawę, wsparcia samorządu są potrzebne, żeby ta ilość inwestycji była nie tylko marginalna, ale namacalna. Dziękuję.
Czy pan radny Siwek jak klamrą spiął przejście do punktu odnośnie rozwiązywania problemów społecznych? Ale niezależnie od tego musimy przegłosować w punkcie 9 projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego na lata 2016-2020 wraz z autopoprawką do projektu, którą mamy przed sobą. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w tej sprawie? Radny Grot się przyzwyczaja, widzę cały czas. 7 głosów za. Projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty. Dziękuję panie dyrektorze. I witamy panią dyrektor PCPR i przechodzimy do punktu 4 projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie goleniowskim na lata 2016-2025. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, na sesji majowej Rada Powiatu przyjęła strategię rozwiązywania problemów społecznych. No niestety zadziało się tak, że nadzór wojewody zarzucił uchwale brak zapisów wskazujących na prognozę zmian w zakresie objętym strategią, a także nieokreślenie jej ram finansowych. Stąd dostosowując tę strategię, która była załącznikiem do przyjętej przez Państwa uchwały, dokonaliśmy zmian. Rozdział 6, który wcześniej miał tytuł źródła finansowania strategii, został zamieniony na ramy finansowe strategii i w ramach tego rozdziału wskazaliśmy źródła finansowania realizacji zadań szeroko rozumianych zakresu pomocy, polityki społecznej w powiecie od 2011 roku i jako wartość bazową na potrzeby określenia prognozy finansowej przyjęliśmy wartości wskazane w ocenie zasobów pomocy społecznej. Ten materiał też był dyskutowany. Niezależnie od tego wskazaliśmy, że niektóre z zadań mogą być i będą prawdopodobnie finansowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej oraz z Funduszu Pracy, środków PFRON-owskich, tak? To wskazaliśmy i dodatkowo rozdział 7, prognoza zmian w zakresie objętym strategią, jest rozdział dodany. Rozdział 7 zostało mu nadane prognoza i ewaluacja, przepraszam, strategii z 7 na 8. To są jedyne zmiany, które zostały wprowadzone w tej strategii, która była przedmiotem dyskusji na komisjach i na sesji majowej. I tyle.
Dziękujemy. Czy są pytania w tej sprawie? Bardzo proszę.
Starałem się przeczytać, czytałem ten materiał w sumie i tak, jest to taki trochę życzeniowy ten program, ja rozumiem, że trzeba na czym oprzeć, tylko jak powiem, jak Unia nam odetnie środki, a to nam grozi najprawdopodobniej, no to nie wiadomo, to jest tylko polityka. Mhm. Pani dyrektor zakłada ze swoim sztabem, że tak będzie. Inne zagrożenia, ubożenie społeczeństwa, przepraszam, w jakim kraju my żyjemy, przepraszam, że ciągle zakładamy, że społeczeństwo będzie ubożało i dokąd ono ma być coraz biedniejsze, skoro państwo się rozwija, ja tak podaję jako przykład, że siła nabywcza średniej pensji amerykańskiej tych ludzi najbiedniejszych od 1999 roku spadła o 15%, a Ameryka się bogaci, przepraszam, to pytanie nie jest w stanie udowodnić w sumie, jakie będą realizacje, tylko są założenia i nurtujące mnie temat, są gminy, gdzie wzrost, niby problemy opieki powoli notuje się spadek, a jest wzrost zatrudnienia w jednej z gmin, w tej, której mieszkam. Przepraszam, a to są też koszty, nie? Czy to są w sumie, chciałbym zwrócić na to, że w sumie w wszystkich gminach jest stabilizacja w sumie zatrudnienia, a w mojej gminie, z czym to jest spowodowane, przepraszam, że jest wzrost zatrudnienia w gminie Maszewo?
To znaczy zatrudnienia, która strona, o co?
Strona 14.
Cały czas było 33, a w 15 jest...
Asystent? O to chodzi? O asystenta rodziny?
Ta liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w latach 2011-15. Czym to jest spowodowane? Przepraszam, to są drobne tematy, ale jest fakt. Czy to ustawa reguluje, czy...
Gdzie to jest?
Tam jest 33, a potem jest
14. Strona 14.
Nie. Nie no, proszę Państwa, te dane uzyskałam z poszczególnych gmin. W poszczególnych gminach, nie wszystkie gminy spełniały wcześniej standardy, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników socjalnych, bo ustawodawca wprost to reguluje. Istnieje możliwość pozyskiwania środków na zatrudnianie. Wcześniej mieliśmy to w ramach projektów unijnych, tak? Teraz uzyskujemy też dofinansowanie do asystentów. Możliwe, że w gminie Maszewo doszło przekwalifikowanie pracowników. Mówię, nie wiem, tak? Ja no nie analizowałam tego. Znaczy tak, ilu by tych pracowników nie było, to zawsze jest za mało. Czy rośnie skala ubóstwa, patologii? No proszę Państwa, z tego wynika, że to różnie w różnych gminach bywa. No dobrze nie jest, ale mówię, proponujemy w strategii tej, w tym dokumencie, proponujemy realizację takich zadań, które powinny zminimalizować te niekorzystne zjawiska. Jeżeli chodzi o ramy finansowe, bo tylko ta część jest zmieniona, wcześniej Państwo już dyskutowali, to proszę zwrócić uwagę, że jako kwotę bazową, wyjściową, wzięliśmy te środki, które wynikają wprost z budżetów corocznych powiatu, tak? Tu nie ma środków unijnych. Jako dodatkowe środki, które no, wzmocnią siłę realizacji, to będą środki, które ewentualnie pozyskamy w ramach środków unijnych oraz środki patronowskie, co do których też nie mamy pewności, w jakiej będą wysokości, no i inne środki. Na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej dokonanej tych środków za ostatnie 5 lat od 2011 roku tylko zwaloryzowaliśmy to i tę kwotę podaliśmy, bo ona jest taka najbezpieczniejsza. Nie wskazujemy wyższej, bo nie wiemy. Tak?
Jasne. Panie radny, ale przy Biernowie spadło, więc per saldo wyszło na równą liczbę. Natomiast ja mam taką refleksję, bo czyli liczba świadczeń spada, ale kwoty gigantycznie rosną. Znaczy może gigantycznie to za duże słowo, ale w Nowogardzie w skali 3 lat mimo spadającej liczby świadczeń wzrosło 400 tysięcy. Czy z tego wniosek jest taki, że poziom świadczeń jest większy?
Ja mówię, to są zadania realizowane przez gminy. Prawdopodobnie, bo to gminy realizują te zadania. Ja tylko na zasadzie takiej, żeby był pełniejszy obraz, te dane z gmin ściągnęłam. Odnośnie wysokości świadczeń, liczby świadczeniobiorców, liczby rozwodów. To nie są dane,
jasne,
które
gminy... Ale pytanie, czy wysokość tych świadczeń może być różna w poszczególnych
różna gminach? Różna może być. Może być różna. Ustawodawca nie ogranicza, tak? Nie ma sztywnej kwoty, tak jak w przypadku rodzin zastępczych.
Czyli na podstawie tej tabelki albo tych danych
można
taką tezę postawić, że najwyższy socjal jest w Nowogardzie.
No zależy, jakie tam są świadczenia wypłacane, jakiego rodzaju, tak? No.
No okej, okay, ale no...
No może być świadczenie 20 zł, tak? Bo może być, a może być świadczenie 300 zł. Mówię, to wszystko sprawa indywidualna, to jest średnia wyrzucona.
Jasne, tylko bazuję na zdaniu, że liczba świadczeń spada, a kwota w skali 3 lat wzrosła 400 tysięcy. To jest dużo, moim zdaniem, więc... A w innych gminach tego nie ma, nie? Nie jesteśmy, ale no... Tak generalnie zastanawiająca dana, nie? Okej. Okay. Nie, dziękuję. Ktoś jeszcze w tej sprawie? Ja mówiłem o opisie pod tabelą numer 8. Ktoś jeszcze w tej sprawie? Szczerze, nie jesteśmy w stanie szybko rozwiązać wszystkich problemów społecznych, ale proponuję przejść do projektu, do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie goleniowskim. I kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w tej sprawie?
Na razie nie wiem.
Tam pani radna Barlu chyba z tylnego siedzenia głosuje, ale można przyjąć, że jest za. Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor. Płynnie przechodzimy do punktu 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie goleniowskim.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że zaprzestała działalność szkoła w Maszewie i jednocześnie za zgodą kuratora zlikwidowana została szkoła ponadgimnazjalna w Goleniowie, która tak naprawdę nigdy nie rozpoczęła swojej działalności, konsekwencją tego stosowne jest podjęcie uchwały właśnie o zmianie planu sieci szkół publicznych. Gdyby jeszcze były pytania, to odpowiem. Dziękuję.
Nie widzę pytań. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Głosowało 6 osób. Muszę chyba przywołać do porządku panią radną Baryluk. Wiem, że droga w mostach jest dziurawa. Ale nie powiedziałem nic niestosownego, stwierdziłem tylko stan rzeczy. Przechodzimy do punktu 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego. Pan starosto.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że to wszystko się nagrywa, to pozwolę sobie, żeby w kilku słowach powiedzieć, bo później nasi mieszkańcy czy osoby zainteresowane będą odsłuchiwali materiał z komisji, a nie będą czytali protokołu. Zgodnie z nowym statutem. Na podstawie uzasadnienia w projekcie uchwały zaprzestała działalność jedna z aptek, następna rozpoczęła i w związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany planu rozkładu godzin pracy tych aptek. Mamy pozytywną opinię do tej uchwały, jeżeli chodzi o Zachodniopomorską Okręgową Izbę Aptekarską. No i dosyć często zmieniamy te uchwały w związku z tym, że zmieniają się funkcjonujące na terenie powiatu apteki. Jeżeli będą pytania, jeszcze odpowiemy. Dziękuję.
Nie dostrzegam pytań w tej sprawie. Proponuję przejść do głosowania zatem. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego? Dziękuję. Punkt 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Pan dyrektor, proszę.
Tak, chciałbym powiedzieć, że projekt uchwały wraz z autopoprawką, jak pan starosta zwraca uwagę. Generalnie chodzi o co, że występują do nas przewoźnicy, występują do nas mieszkańcy gminy o utworzenie nowych przystanków, dlatego w pewnym momencie powstał dokument określający sieć przystanków komunikacyjnych, autobusowych, ale jest to żywy organizm, także jak najbardziej rekomenduję uchwalenie tej uchwały i rozszerzenie, no, zatwierdzenie powstania nowych przystanków autobusowych dla naszych mieszkańców. Dziękuję.
Pozwolę sobie... mieć pytanie w tej sprawie, bo rozumiem, że w uchwale jest sam wykaz, a także warunki i zasady korzystania. Czy jest tylko wykaz po tej autopoprawce?
Tak, to zmienia się tylko i wyłącznie wykaz i dodaliśmy oznaczenia tych symboli. Legendę.
Czyli warunki i zasady bez zmian. Ok, dziękuję. Ktoś jeszcze? Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów. Pan dyrektor, proszę.
Gmina Goleniów zwróciła się do nas z prośbą o możliwość pozyskania tych dwóch ulic powiatowych związane są z planami inwestycyjnymi. Także ja jestem stanowiska, że wszystkie ulice w mieście powinny podlegać pod burmistrza danego miasta. Dlatego jak najbardziej pozytywnie rekomenduję podjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Nie widzę pytań. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 13/138/16 z 23 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pan skarbnik.
Proszę Państwa o przegłosowanie tej uchwały w związku z tym, że RIO przy kontroli tej uchwały, jak również bank obejmujący naszą emisję zwrócili nam uwagę, że w zapisie uchwały jest rozszerzony zakres możliwości wydatkowania środków z tej emisji. My w uchwale budżetowej mamy tylko na pokrycie deficytu wynikającego oczywiście z prowadzonych działań emisyjnych, a w uchwale emisyjnej wprowadziliśmy jeszcze i spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Ten zakres nie zgadza się z uchwałą budżetową, w związku z tym proszę o usunięcie tego zapisu. Nie jest to oczywiście naruszeniem prawa, bo mamy do tego prawo, żeby zaciągnąć te zobowiązania, ale nie moglibyśmy skorzystać z tych pieniędzy w zakresie spłaty zobowiązań z lat poprzednich, gdybyśmy nie dokonali zmian w budżecie. Tak? W związku z tym proszę o przegłosowanie tej uchwały.
Pytań nie widzę. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleńskiego na 2016 rok i zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleńskiego na 2016 rok. Panie Skarbniku.
W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów, których nie planowaliśmy lub planowaliśmy je w mniejszej wysokości, jak również oszczędnościami, które wystąpiły szczególnie na budowie boiska, dokonujemy korekt, które mają zabezpieczyć te obszary budżetu, które wykazują nadmierne wykonanie już po miesiącu sierpniu. Tutaj takim najbardziej zagrożonym, jak zwykle, jak co roku, jest oświata i tutaj przesuwamy wszystkie oszczędności generalnie rzecz biorąc. Resztę środków uzyskanych przez jednostki są kierowane do tych jednostek w celu wykonania ich zadań statutowych. Jeżeli byłyby jakieś konkretne pytania, to oczywiście odpowiem. Jeżeli chodzi o zgrupowane dochody, wydatki i przesunięcia, mamy je w uzasadnieniu, no i oczywiście w układzie budżetowym w załącznikach.
Dziękuję. Ktoś ma pytania w tej sprawie? Pan radny Lembas.
To znaczy pan skarbnik powiedział, że w związku z uzyskaniem oszczędności, ja w projekcie nie widzę, w którym to mieście, czy to jest zmniejszenie tych wydatków inwestycyjnych i przekazujemy je do wydatków bieżących, bo na to chciałem zwrócić uwagę, że 400 tysięcy z wydatków inwestycyjnych przesuwamy na wydatki bieżące. Dziękuję.
Ktoś jeszcze? Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w tej sprawie? Za pozytywnym jego zaopiniowaniem? Dziękuję. Punkt 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleńskiego na lata 2016-2029. Pan skarbnik.
To jest uchwała, którą będziemy chcieli wprowadzić na posiedzeniu Rady w czwartek na sesji. W związku z tym, że zmieniły się poglądy GUGiKu na temat porozumienia, które zawieramy, ono jest zawierane na gruncie ustawy o samorządzie powiatowym, a nie o geodezji i kartografii. W związku z tym, żeby móc podpisać w pełnym składzie zobowiązanie, łącznie z kontrasygnatą skarbnika, konieczne jest umieszczenie tego w wieloletniej prognozie finansowej jako zadanie wieloletnie, finansowane oczywiście z dotacji na zadania zlecone, bo budowa baz danych jest naszym zadaniem finansowanym z dotacji na zadania zlecone. Niemniej jednak, żebyśmy mogli uczestniczyć w projekcie ogólnopolskim, wymagane jest to porozumienie i prosimy o przegłosowanie tej uchwały, żeby można było to porozumienie z czystym sumieniem podpisać. Oczywiście wyznaczamy tam limity zgodne z dotacjami, które otrzymujemy na to zadanie z budżetu państwa czy przez wojewodę co roku i te środki będą wydawane. Tak? No i oczywiście dostosowaliśmy zapisy wieloletniej prognozy do zmian budżetowych, które wprowadzamy uchwałą zmieniającą budżet. Gdyby były jeszcze jakieś pytania.
Dziękuję. Ktoś chciałby o coś jeszcze zapytać w tym punkcie? Nie widzę. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Rozumiem, dziękuję. Jeżeli chodzi o uchwały, to byłoby tyle. Punkt 13 rozumiem, że zwyczajowo na sesji. Czy w punkcie 14 ktoś z Państwa? Wniosek? Nie widzę. I w punkcie 15 pan starosta.
Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo, chciałbym w kilku słowach przedstawić informację zgodnie z tym, co wczoraj mówiłem na Komisji Spraw Społecznych dotyczącą naszej szkoły w Nowogardzie. Było wiele wątpliwości i pytań na ostatnim, z tego co kojarzę, wspólnym posiedzeniu komisji jeszcze przed sesją nadzwyczajną. Dostałem odpowiedź od pana dyrektora w dniu wczorajszym. Ruszył jakby trzeci tydzień, pełny tydzień, po dwóch pełnych tygodniach ruszył trzeci tydzień pracy pana dyrektora. Powołani są zastępcy. Liczba uczniów zmniejszyła się o 10 względem roku poprzedniego, czyli to co mówiliśmy, z 55 na 45. W zeszłym roku było przyjętych 55, w tej chwili mamy 45. Pan dyrektor, czy tak jeszcze wracając ogólnie do naboru, próbowaliśmy uzyskać informacje od innych powiatów. U nich również ta liczba się o około 30-20 osób pozmniejszała. Nie mamy tutaj informacji z Gryfic. Przygotowujemy też informacje jak z naborem dotyczącym innych powiatów, czyli ilu uczniów do nas przyszło, pomimo że u nich jest zmniejszenie. Chcemy wiedzieć, ilu uczniów jest u nas. Na dzień jutrzejszy pan dyrektor zaplanował spotkanie otwarte z rodzicami, ponieważ faktycznie ostatnie dni było takie, że część planu pracy ulegała zmianie. Część nauczycieli składa zwolnienia lekarskie, na które nie mamy wpływu. Po prostu przynoszą, idą do lekarza, przynoszą, zakładamy, że są chorzy. I to powoduje, że te rotacje na początku będą. No, my prosimy tylko też, jeszcze tak jak wspominałem na tamtych komisjach, o pewną wyrozumiałość. Wszelkie dokumenty z pisma pana dyrektora zostały przez Radę Pedagogiczną zatwierdzone. Szkoła funkcjonuje, można powiedzieć, normalnie, ale te zmiany planu będą jeszcze miały miejsce w przypadku wystąpienia właśnie zwolnień lekarskich. Poza tym dyrektor informuje, że szkoła rozpoczęła trzeci tydzień, można powiedzieć, z wielkiej normalności. Myślę, że jeszcze dodatkowe jakieś informacje podam Państwu pojutrze na sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ktoś w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie zamykam obrady wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Komisji Rewizyjnej. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia na sesji.
To było, czy teraz jakiś żart idzie jeszcze na tej sesji?